Cześć, dzień dobry, z tej strony Jojurga i podcast Bezpiecznik. Zapraszam Was bardzo serdecznie do nowego odcinka, tym razem o czuciu przestrzeni. Porozmawiamy o proksemice, hiperlokalności, modułowości, a także o tym, jaki wpływ będzie miała sztuczna inteligencja na mieszkania jutra. Zapraszam, do usłyszenia. No dobra, to czym jest ta proksemika? Proksemika to nauka zajmująca się badaniem wzajemnego wpływu relacji przestrzennych między osobami oraz między osobami a otoczeniem materialnym oraz wpływu tych relacji na sposób komunikacji i zachowanie psychologiczne. Proksemika zajmuje się też wpływem odwrotnym, a także badaniem różnic między tymi relacjami w różnych kulturach. Uznawana jest za naukę należącą na pograniczu psychologii i antropologii. Termin proksemika został ukuty w 1963 roku przez Edwarda Halla, amerykańskiego antropologa, który określił ją jako powiązane obserwacje i teorie ludzkiego wykorzystania przestrzeni jako wyspecjalizowanego opracowania kultury. Swoje założenia przedstawił w książce Ukryty wymiar, wydanej w 1966 roku. Książka po raz pierwszy wyszła w Polsce na początku lat 80. nakładem takiej serii Plus Minus Nieskończoność. Bardzo Wam tą serię polecam, tam wyszło wtedy naprawdę bardzo dużo świetnych książek. I rzeczywiście ta jest taka książka, która zmieniła mój pogląd albo zebrała w całość moje poglądy na projektowanie przestrzeni. Ja na nią trafiłam dość późno, bo trafiłam na nią dopiero na doktoracie, czyli już mając za sobą, no nie wiem, z 10 lat pracy na wszelakich budowach i mając dużo przemyśleń odnośnie tego, jak ludzie funkcjonują w przestrzeni, bo też już trochę po świecie się poszwędałam i te różnice dotyczące tego, jak znosimy ścisk na arabskich sukach, a jak zachowujemy się w tokijskim metrze i dlaczego w jednych krajach podejmujemy sobie rękę na powitanie, a w innych się sobie kłaniamy, a w jeszcze innych nawet się nie znając rzucamy się sobie na szyję. Zawsze wydawało mi się super ciekawe. Książka Halla ma to do siebie, że oczywiście miejscami jest troszkę anachroniczna, no bo musimy pamiętać, że do jej napisania minęło praktycznie 60 lat. Aczkolwiek jest tam zaskakująco dużo fantastycznych spostrzeżeń, które są niesamowicie aktualne. Jednym z takich ciekawszych jest dla mnie zwrócenie uwagi Halla na sposób projektowania samochodów w Stanach Zjednoczonych i jak to Amerykanie tworzyli wielkie krążowniki oddzielające ich od ludzi i przestrzeni i bardzo duże wielopasmowe autostrady, tak naprawdę ekspandując swoje otoczenie i jak on to mówi na przykładzie Francuzów. Francuzi tworzyli malutkie Renault 5, w których tak naprawdę miało się wrażenie na wąskich francuskich uliczkach, że się siebie wręcz dotyka i że ta przestrzeń jest mało określona, gdzie jest prywatna, a gdzie jest publiczna. I Hall takich spostrzeżeń ma bardzo dużo. Jednym z kolejnych ważnych dla mnie jest taka historia, on miał takie swoje miejsce, taką samotnie, gdzie jeździł pracować w przyrodę i tam nie było telefonu. On codziennie w ramach aktywności schodził na pocztę na dół i odbierał telegramy. I kiedyś pan w urzędzie mu zwrócił uwagę: panie profesorze, możemy panu założyć telefon. No co on powiedział: ja nie chcę. Telefon wprowadza nerwowość w moje życie. I to spostrzeżenie mnie bardzo poruszyło, bo ja mam od wielu lat wyłączony dźwięk w telefonie i ja też nie lubię, jak telefon dzwoni i też mam wrażenie, że wprowadza to pewną nerwowość. Jak on to opisał jeszcze w odniesieniu do bycia w ciszy, zbieraniu myśli, pracy ze słowem, to miałam takie poczucie: wow, to jest to. Czyli to jest jakiś rodzaj dystraktorów, do których myśmy oczywiście bardzo przywykli i one nam niezwykle ułatwiają życie, ale też wprowadzają pewien zamęt w nasze otoczenie, chociażby przez to, że wydają dźwięki. I takich spostrzeżeń w książce Halla znajdziecie bardzo dużo, ale znajdziecie też bardzo dużo prawdy na temat przestrzeni. Ja zawsze w wykładach dla studentów poruszam trzy kwestie. Pierwszą kwestią, właściwie pierwszą i drugą, jest projektowanie dospołeczne i ostspołeczne, czyli projektowanie przestrzeni, które powodują, że chcemy być ze sobą, chcemy rozmawiać, i takich, które mają zachęcać ludzi do nie wchodzenia w interakcje, tylko do szybkich przepływów. Jak to wygląda w praktyce? Przestrzenią odspołeczną są dworce, lotniska, duże hale widowiskowe. Mamy w krótkim czasie przemieścić dużą ilość ludzi w konkretne miejsce. Oni nie mają stawać pośrodku tłumu, mają go nie torować. Akustyka jest tam na ogół podła, oświetlenie jest takie, żeby można było prowadzić nadzór nad tymi grupami ludzi, czyli je dość dokładnie obserwować. Nie są to miejsca najprzyjemniejsze. Jakbyśmy się zastanowili, na bardzo niewielu dworcach czujemy się przyjemnie. Coraz częściej są lotniska, są projektowane w ten sposób, że jednak zdarzają się tam przestrzenie dospołeczne, czyli to, gdzie możemy usiąść, odpocząć, porozmawiać, gdzie akustyka nie wykręca naszego systemu nerwowego na lewą stronę. Ale w tych starych i starszych założeniach architektonicznych zdarzało się to niezwykle rzadko. A przestrzeń właśnie dospołeczna to jest ta, gdzie są nisze, alkowy, przyjemne światło, gdzie jesteśmy w stanie się zatrzymać, gdzie jesteśmy w stanie poczuć się przez to otoczenie otuleni. Fajnie by było, gdybyśmy projektowali takie rozwiązania w tych przestrzeniach odspołecznych, czyli właśnie, żeby lotniska, dworce, szkoły, szpitale takie założenia miały, no bo to nie jest tak, że żyjemy w idei panoptikonu i wszyscy mamy się wszędzie obserwować, będąc w strukturach publicznych, tylko fajnie by było, gdyby one jednak nas w jakiś sposób obejmowały i dawały nam poczucie zaopiekowania. Drugą ważną kwestią, którą Edward Hall opisał w swojej książce, jest opis dystansów. I to jest słowo, które występowało najczęściej przez ostatnie już ponad 2,5 roku, dystans społeczny. Ale dystans społeczny nie jest jedynym dystansem opisanym przez Edwarda Halla. Pierwszym dystansem, tym najbliższym, jest dystans intymny. To jest mniej więcej 45 cm do oka naszego ciała, czyli taka odległość do łokcia. No jakbyście wystawili łokieć, zrobili kółko wokół siebie, to będzie wasz dystans intymny. I on jest bardzo ciekawy, bo w tym dystansie, jeżeli jesteśmy z kimś w relacji, to znaczy, że on jest dla nas bardzo bliski. Jest to dystans zarezerwowany dla ludzi, których bardzo kochamy, z których jesteśmy w relacjach intymnych, jak sama nazwa wskazuje. W tym dystansie bardzo słabo działa nasz wzrok, ponieważ nie widzimy ostro, więc to zapach i słuch przejmuje główną rolę, bo bardzo dobrze czujemy w tym dystansie zapach, w tym na przykład feromony, i bardzo dobrze słyszymy, chociaż jak z kimś się porozumiewamy w dystansie intymnym, to też na ogół nie używamy całych zdań, tylko posługujemy się językiem mruknięć, półsłówek i skrótów myślowych. Myślę, że wszyscy to doświadczenie mamy. Jest to doświadczenie niezwykle miłe, ale prawda jest też taka, że jeżeli ktokolwiek wtargnie w nasz dystans intymny, to ma szansę dostać po przysłowiowym ryju, dlatego, bo jest to naruszenie naszej strefy bardzo osobistej, więc bardzo często naruszenie tej strefy wiąże się z ogromnym dyskomfortem i poczuciem zagrożenia. Potem mamy dystans osobniczy, czyli to jest ten dystans, jak wystawicie rękę przed siebie, mniej więcej 120 cm i znów zrobicie kółko, powstanie taki balonik wokół was. To jest ta przestrzeń, gdzie jesteśmy z bliskimi ludźmi, gdzie jesteśmy z dzieciakami, gdzie, żeby się komunikować, nie musimy podnosić głosu, gdzie, jeżeli się z kimś lubimy, znamy, to jesteśmy w stanie w tej odległości ze sobą siedzieć w knajpie. Jest to dystans do większości naszych interakcji społecznych z ludźmi, których znamy. Kolejnym, i tu oczywiście już wzrok działa bardzo poprawnie, tu już posługujemy się poprawnym językiem, dobrze się widzimy, jesteśmy w stanie zobaczyć gestykulację, obejmujemy sensorycznie istotę, która jest naprzeciwko nas, ale też już nie jest tak, że czujemy bezpośrednio bardzo blisko jej zapach. Kolejny dystans, najsłynniejszy dystans społeczny, od 120 cm do 360, i to jest ten dystans, w którym poznajemy ludzi. Jeżeli spotkamy kogoś znajomego na ulicy, to go rozpoznamy. Jesteśmy w stanie w tym dystansie rozmawiać, załatwiamy w tym dystansie rzeczy publiczne, rzeczy oficjalne. Nie musimy jeszcze do siebie krzyczeć, ale na ogół głos jest już wyższy, głośniejszy. Widzimy całą postać i są to relacje oficjalne. No i dystans powyżej 360 cm to jest dystans publiczny. To są wszystkie rauty, apele i wszystkie te rzeczy, które dzieją się na przykład na placu Defilad w Warszawie. To jest ten dystans, w którym na ogół już nie wchodzimy w żadne bliższe interakcje. Możemy komuś pomachać, ale jeżeli chcemy się z kimś skomunikować, to musimy zdecydowanie podnieść głos. Więc jest to dystans do codziennego funkcjonowania w masie ludzi, ale nie do bycia w relacjach. Książką, która powstała zdecydowanie później niż książka Halla i znana jest głównie w kontekście architektury jest książka Stier Elir Rasmussen Odczuwanie architektury. Książka ma kolejne wznowienie, wydał ją Charakter, co już mówi samo za siebie, jeżeli chodzi o jakość merytoryczną tej publikacji. Jest poświęcona architekturze i zmysłom. Jest takim połączeniem Edwarda Halla i Palasmy i myślę, że jest ciekawa nie tylko dla projektantów, ale jeżeli w ogóle interesuje Was przestrzeń, to tu też znajdziecie coś dla siebie. Jest ona mniej antropologiczna niż książka Halla, ale nadal również ze względu na zdjęcia wnosi bardzo dużo. Duński architekt w prosty, bezpośredni sposób opowiada o tym, czym jest otaczająca nas przestrzeń, co stanowi o jakości miejsc, w których żyjemy, na czym polega urok niektórych budynków. Interesuje go nie tylko aspekt przestrzenny, pisze także o kontrastach między pustką i pełnią, kolorach i planach, skali i kompozycji budynków oraz świetle, światłocieniach, rytmie i brzmieniu architektury. To wszystko jest dla mnie super istotne. Ja od razu pomyślałam o takiej pięknej książeczce Pochwała cienia w japońskim traktacie z lat 20., zresztą też wydanym przez Charakter. Jest to o tyle fantastyczna publikacja, że ona bardzo pięknie mówi o tym, że to, co nie jest w świetle, jest równie ważne, jak to, co w nim jest, bo bez cienia nie ma światła. Więc bardzo Was do Pochwały cienia odsyłam, ale Odczuwanie architektury też jest piękne. Jest nieustająco bardzo dobrze wydane i odwołuje się do naszych codziennych doświadczeń i zwykłych ludzkich przeżyć. Ta książka jest absolutnie bezpretensjonalna i ma trochę takiego staroświeckiego uroku, więc myślę, że znajdziecie w niej coś dla siebie, jeżeli temat proksemiki Was zainteresuje od strony życiowej. A jeżeli zainteresuje Was od strony badawczej, to w 2017 roku przeprowadzono duże międzynarodowe badanie. To jest 80 autorów ze 42 krajów. Badanie obejmowało prawie 9 tysięcy osób i dotyczy ono zweryfikowania założeń Edwarda Halla. Jest to super ciekawe, bo w tym zespole nie tylko byli polscy badacze, ale również było bardzo dużo uaktualnienia tego, jak Hall o przestrzeni myślał. Przede wszystkim w rozróżnieniu kultury i założeniu tego, czym jest kultura kontaktowa i niekontaktowa. Te 60 lat przyczyniło się do tak dużej globalizacji i tak dużej zmiany naszego funkcjonowania w przestrzeni, doprowadzenia do sytuacji, że praktycznie już nie mamy narodów homogenicznych, bo większość z nas żyje w mieszankach wieloetnicznych, że założenia, że kultury południowe, Ameryka Łacińska, kraje basenu Morza Śródziemnego są tylko kontaktowe i tylko bliskie i tylko głośne, a Skandynawia, Japonia i Ameryka Północna są sobie dalekie, odległe, introwertyczne i nie w kontakcie, no nie jest prawdą. Jesteśmy w takiej sytuacji, że bardzo dużo elementów kultur południowych zostało zaaplikowanych do krajów tak zwanej globalnej północy właśnie przez migrację. I to będzie tylko narastać i te badania bardzo pięknie to pokazują. Te badania też odnoszą się do odniesienia przestrzeni i relacji w przestrzeni pod kątem płci, a także do na przykład kontekstu odczuwania temperatury. Na ten moment wiemy, że temperatura może mieć wpływ na wzorce bliskości społecznej, ponieważ stwierdzono, że wpływa ona na dystans społeczny podczas krótkich interakcji. Gorętszy klimat wpływa na intensywność emocji. Mamy też spostrzeżenia dotyczące kultur czy środowisk, w których występują choroby, epidemie, natężenia pasożytnicze, bo takie kultury też będą bardziej do wewnątrz, będą unikały z historycznych doświadczeń bycia w bliskich relacjach, takich na otwarciu, z takiego poczucia chęci zabezpieczenia swoich bliskich. To też było bardzo dobrze teraz widać w pandemii, że część z nas od razu wycofała się do wewnątrz, że mamy ten odruch zadbania o siebie w takim kontekście, że nie będziemy sobie podawać ręki, co jak pojawiły się żółwiki i zośki i wszystkie inne formy powitań, właśnie z tej strony, że szanujemy wspólne bezpieczeństwo, ale też wiemy historycznie, że zagrożenie może być zbyt duże, więc zmieniamy kody kulturowe po to, żeby przetrwać. Bardzo dużo pokazały te badania też odnośnie poziomu indywidualizmu i kolektywizmu społecznego. Skonstruowany w 1981 roku przez Forsteada konstrukt właśnie opierający się na tym, czy kultura jest indywidualistyczna, czy kolektywna, pięknie przeniosła się na te badania, bo oczywiście okazało się, że w kulturach stawiających na jednostkę jesteśmy sobie dalsi. i bardziej pilnujemy naszej strefy prywatnej i mniej osób do niej dopuszczamy, niż w kulturach kolektywnych, gdzie bycie we wspólnocie jest potęgą przetrwania. To z naszego punktu widzenia nie jest nic odkrywczego, ale to w ogóle jest trochę o tym, jak działają badania, że bardzo często jest tak, że my musimy pewne rzeczy sobie udowodnić, bardzo często udowadniamy sobie prawdy ludowe, czy takie rzeczy, które były dla nas oczywiste, podpierając się tym, że wiemy, że taka i taka ilość ludzi dokładnie tak robi. Badania też pokazały, że w cieplejszych krajach ludzie wolą utrzymywać bliższe dystanse społeczne wobec obcych, ale dalsze dystanse intymne wobec partnerów seksualnych. Pokazały również, że wykluczenie społeczne skutkuje odczuwaniem niższej temperatury niż jest w rzeczywistości, a fizyczna bliskość powoduje postrzeganie jej jako wyższą. I to też jest ciekawy przedmiot badań, bo ja miałam takie zderzenia pod kątem różnych bodźców, że na przykład jeżeli mamy bardzo źle dobrany zespół, to on będzie podwyższał temperaturę w pomieszczeniu, bo on będzie miał poczucie, że jest mu tam zimno, mimo tego, że fizycznie w innych warunkach ta temperatura byłaby dla niego wystarczająca. Więc te badania dotyczące konkretnie naszych potrzeb w przestrzeni są bardzo względne i etnograficznie, i antropologicznie, i kulturowo. I fajne jest to, że po 60 latach założenia Hola zostały zrewidowane właśnie w tą tak naprawdę bioróżnorodność. Mnie to bardzo cieszy, jak wychodząc z założenia, że wszyscy jesteśmy istotami żywymi, mamy dwie nogi i dwie ręce. Mamy też ze względu na doświadczanie i wychowanie w konkretnych warunkach różne potrzeby. I wiemy, że stosunek ludzi do przestrzeni interdyscyplinarnych jest zróżnicowany, a wpływ na niego ma znacznie więcej czynników niż z założenia przypuszczał Hall. Jest taka bardzo fajna tabelka, która pokazuje, jak w różnych kulturach te dystanse wyglądają. Czyli na przykład w Argentynie dystans społeczny jest najbliższy, bo jest mniej więcej na poziomie 75 cm, a dla zmiany w Rumunii będzie na poziomie 150. Czyli słuchajcie, to jest różnica o połowę. Tak bardzo w różnych kulturach statystycznie będziemy inaczej odbierać to, czym jest dystans społeczny. A na przykład dystans personalny, najmniejszy znów będzie w Argentynie, to jest 60 cm, ale już przykładowo na Węgrzech tych centymetrów jest stówka. Czyli to jest 40 cm różnicy w tym, jak wchodzimy w kontakty personalne. A w dystansie prywatnym, tym intymnym, najbliższym, różnica jest taka, że w Korei Południowej dopuszczamy te najbliższe osoby na odległość mniej więcej 35 cm od nas, a już w Arabii Saudyjskiej to jest ponad 90 cm w dystansie intymnym. Tym, gdzie trzymamy ukochane osoby. W bardzo podobnym miejscu jest dystans społeczny w Arabii Saudyjskiej, więc to jest zaskakujące, że są regiony, gdzie te wszystkie dystanse zlewają się mniej więcej w jednej odległości, że nie dopuszcza się ludzi de facto bliżej. A są kraje, gdzie ta rozpiętość jest rzeczywiście tak widoczna, jak założył to Edward Hall. No i gdybyśmy przełożyli to na przestrzeń, no to wszystkie gdybania, wróżenia z fusów i bawienia się w futurologię. Oczywiście ja uważam, że zajmowanie się trendami nie jest wróżeniem z fusów, ale często ludzie mnie o to pytają. Pokazują, jak bardzo nasz stosunek do przestrzeni i do oczekiwań wokół niej będzie się zmieniał. Jest duży raport Mieszkania 2028-48 Jagódzka, Śródka i Śródka, Małżeństwo Architektów. Raport powstał w 2018 roku i przedstawia trzy bardzo szczegółowo opisane scenariusze społeczno-ekonomiczne z dobrymi argumentami. Ja tak naprawdę z nimi wszystkimi się zgadzam i podrzucam Wam w skrócie tą koncepcję. Pierwszy scenariusz zakłada autonomiczne osiedla. To jest trochę to, o czym w tej chwili mówi się w Paryżu w koncepcji 15-minutowych miast, czyli to, że wszystko robimy hiperlokalnie. Osiedla są samowystarczalne również energetycznie, mają swoje szklarnie, swoje ogródki działkowe. Tworzymy małą społeczność, małe komuny. Ich celem jest radzenie sobie w jak największym stopniu samowystarczalnie. Oczywiście one nie są w stanie być absolutnie samowystarczalne, ale idea jest taka, że utrzymują homeostazę wewnętrznie. Ja bardzo lubię ten scenariusz, ponieważ on trochę z tej globalizacji przywraca nas do osadzenia w miejscu. On oczywiście jest sprzeczny z moją nomadyczną naturą, ale jest w nim, może jest jakiś rodzaj tęsknoty i nostalgii, ale jest w nim ta koncepcja dbałości też o planetę, bo nasza planeta bardzo potrzebuje tego, żebyśmy się zatrzymali. Ja widzę w tych tych rozwiązaniach nadzieję, choć oczywiście historie ekowiosek i jest taka świetna książka Światy wzniesiemy nowe. Autorką tej książki jest Urszula Jabłońska. Ja ją właśnie przeczytałam. Ona jest o wizji budowania nowych społeczeństw i tych bardziej udanych i tych mniej udanych. Czy książka Katarzyny Bonnie Auroville właśnie o takiej dużej ekowiosce w Indiach, która przetrwała od lat 60. I one pokazują, że można. One oczywiście, każda mała społeczność borykają się ze swoimi problemami, ale myślę, że wyciągnięcie lekcji z historii pod kątem zajęcia się i zaopiekowania się naszą planetą, bardzo możliwe, że będzie szło w tą stronę. Następnie mamy scenariusz modułowy i on zakłada, że pod wpływem rozwoju wszystkich możliwych technologii i sztucznej inteligencji, i chmury danych, i internetu rzeczy, nasza przestrzeń będzie się w dużym stopniu dostosowywać do nas. O tym też już dużo mówimy, my z Justyną Puchalską się tym też zajmujemy, żeby tak dobierać sensory, żeby one reagowały na naszą obecność w przestrzeni. To jest trochę sci-fi, aczkolwiek ten sci-fi już jest możliwy i smart home to bardzo dobrze pokazuje. Różne badania wskazują różne dane, ale ogólnie zakłada się, że do 2050 roku w miastach będzie żyć około 80% ludności. Co to powoduje? Będziemy potrzebować absolutnej mobilności, czyli nie dość, że te przestrzenie będą musiały reagować na to, jakiego światła potrzebujemy, temperatury czy wilgotności powietrza, to również będą musiały się dostosowywać do tego, czy nasza przestrzeń w tej chwili ma być siłownią, placem zabaw, biurem czy salonem. I są już firmy, które takie modułowe przestrzenie budują. Jest tego całkiem sporo. Myśmy w takim projekcie Bedroom of the Future robionym z Instytutem Foresight Institute Natalii Hatalskiej i ASP w Gdańsku i marką IKEA opracowali ileś lat temu, o Boże, to było chyba 7 lat temu, nie, 5 lat temu, opracowaliśmy możliwe scenariusze rozwiązań takich domów i tam właśnie ta koncepcja modułowości była niezwykle istotna. I jakbyśmy przeszli przez rynek architektoniczne, to rzeczywiście różnych domów budowanych trochę jak z klocków, na przykład Finch Building, bardzo fajna koncepcja takich drewnianych jednostek, które można ustawiać praktycznie 7 pięter do góry, już istnieje. One na ogół mają i zamontowane baterie solarne, i filtry do wody, i mają nie naruszać albo przynajmniej minimalnie ingerować w ekosystem. Drugą taką koncepcją jest Codo Planet System. Wyglądając trochę futurystycznie, ja zawsze jak widzę rendery, mam wątpliwości, jak to będzie funkcjonować w realnym świecie, ale patrząc na wszystkie chyty i architekturę drewnianą Skandynawii, ja wiem, że to nie musi wyglądać jak rakieta kosmiczna. To ma szansę spełniać wszystkie swoje funkcje, czasami w bardzo klasycznym wydaniu. Kolejnym takim przykładem jest Noem Bioclimate House 3.0. To są takie rozwiązania, które mi bardzo fajnie pokazują, że małe przestrzenie mogą pełnić wszystkie swoje funkcje. My mówimy teraz bardzo często o 30 metrach kwadratowych, ale wyliczenia mówią, że podstawową jednostką miary dla jednej osoby to jest 6 metrów kwadratowych, a musimy wiedzieć, że w Hongkongu można już wynająć przestrzeń do życia, która ma 2 metry kwadratowe. Ten micro-living jest poniekąd naszą przyszłością właśnie ze względu na gigantyczne, masowe migracje spowodowane kryzysem klimatycznym. Ale jeżeli rozmawiamy w ogóle o modułowości, o tym, jak przestrzeń może się zmieniać, jest super rozwiązanie w Helsinkach, które uwielbiam. Alla Sipul, marki, a właściwie biura architektonicznego OPEA. Jest to system pływających platform na obszarach przybrzeżnych, w tym wypadku w Helsinkach, który został zaprojektowany jako elastyczny, regulowany system odpowiadający na zmieniające się warunki środowiskowe i sezonowe. To są baseny i z wodą morską, i z wodą oczyszczoną. Pierwsza ta realizacja powstała w stolicy Finlandii w 2016 roku. Może być skalowalna, przy tym oczywiście w Finlandii są sauny, co jest fantastyczne i niezależnie od pory roku można się wykąpać w morzu i to jest bardzo piękne, ale ten system jest adaptowalny na całym świecie i pokazuje, jak możemy wykorzystywać naturę w mieście. Drugim takim fajnym przykładem naszym rodzimym jest Archibox. Jest to inicjatywa, powstała w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jest to rodzaj sezonowych, modułowych, drewnianych konstrukcji, które służą jako miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Można tam pracować, można tam się bawić, można tam grać, można po prostu być na świeżym powietrzu. I zostało to przeniesione do kolejnych polskich miast i w ogóle ta idea adaptowania przestrzeni, które i leżą nieużytkiem, jak chociażby ogrody miejskie w starej fabryce Norblina jeszcze przed renowacją, w sensie przed gigantyczną restrukturyzacją, czy to, co się dzieje w Domkach Chińskich w Warszawie, czy w ogóle wychodzenie w przestrzeń, czy cała architektura kontenerowa, to pokazuje, że my jesteśmy niesamowicie kreatywni i mamy wielką zdolność do szukania nowych rozwiązań dla przestrzeni, które już istnieją, bo ja jestem bardzo głęboko przekonana, że w tej dobie kryzysu klimatycznego my nie potrzebujemy wytwarzać więcej nowych rzeczy, my potrzebujemy adaptować i szukać nowych funkcji dla przestrzeni, które już mamy. Więc ten drugi scenariusz jest właśnie o modułowości i o tym, żeby szukać nowych rozwiązań dla rzeczy już zastanych. Trzecim scenariuszem jest tak zwany technohabitat, czyli ta koncepcja tego, że technologie są już przedłużeniem naszego ciała. Czyli nie dość, że przestrzeń reaguje na nas i dobiera bodźce do tego, czego potrzebujemy w danym momencie, to również stanowi nasze środowisko. To jest też połączenie świata online-offline. To jest cała koncepcja komputer-mózg interface. To jest cała koncepcja tego, że sztuczna inteligencja staje się przedłużeniem naszego funkcjonowania. Czyli nie tylko adaptujemy miejsca, które już są, ale też wprowadzamy technologię jako głównego wykonawcę jakości życia w tej przestrzeni. I oczywiście wszystkie te trzy scenariusze są sprawdzalne, w sensie one się już dzieją i mamy na nie przykłady w przestrzeni, jak również wszystkie te scenariusze będą między sobą wymienne i będą ekowioski na świecie, bo one są od lat 60. i ludzie w przerażeniu od metaversum będą uciekać do offline'u i będziemy tworzyć małe, modułowe domy i to będą też domy na kółkach w odniesieniu do mobilności, bycia nomadem i tego, że nie potrzebujemy dużych przestrzeni do życia i technologie będą coraz częściej zastępować lub uzupełniać nasze braki. Bardzo o tym jest dużo na mapie trendów Natalii Hatalskiej. Możecie sobie ją znaleźć na jej stronie. Myśmy wypunktowali 5 głównych trendów dotyczących przestrzeni. Pierwszy to jest re-city, czyli zdefiniowanie miast na nowo. To jest koncepcja transformacji, która przyszła konsekwencji pandemii COVID-19, ale też tego w ogóle, jak zmieniły się miejskie usługi, transport, miejsca pracy czy przestrzenie wspólne. Co robimy, żeby zapewnić bezpieczeństwa i jakościowe życie w momencie powracających na przykład lockdownów. Druga kwestia to jest wielozmysłowość i to, jak zamknięcie się w domach przypomniało nam o potrzebie robienia rzeczy ręcznie. Ja o tym bardzo często opowiadam na przykładzie studentów. Kiedyś wszyscy chcieli się uczyć programów, kodować i pracować na ramionach robotycznych. Aktualnie wszyscy wolą siedzieć w ślusarni, stolarni i pracowni ceramicznej i widzieć efekty zrobione rękami. Więc ta wielozmysłowość obcowania z obiektami jest nam niezwykle bliska i nadal będzie wielkim wyzwaniem w metaversie. Kolejną kwestią jest wspomniane już smart życie, czyli ta technologia, która jest przedłużeniem naszego funkcjonowania. Potem jest hiperlokalność, czyli właściwie ten pierwszy scenariusz, o którym powiedziałam, czyli powrót do autentyczności, do bycia w społeczeństwie, do bycia kulturą kontaktową, a nie niekontaktową, bo to bycie w smarcie i w tym technologicznym scenariuszu jest zdecydowanie o kontakcie dalekim, o kontakcie społecznym albo wręcz publicznym, o wycofywaniu się w sobie, a hiperlokalność i życie w ekowiosce jest absolutnie o bycie w kontakcie prywatnym, bardzo często też intymnym, o byciu w relacjach, w związku, o hodowaniu grządek i o tym, że oczywiście technologie są po to, żeby nam pomagać, ale nie zastąpią nam fizycznych, zmysłowych doświadczeń. Oczywiście kolejnym trendem jest urbanizacja. No, od tego nie uciekniemy, tak jak powiedziałam, wszyscy przenosimy się do miast, chociaż ten odpływ z miast w postaci rozwoju suburbiów, czyli przedmieść, też jest bardzo duży i bardzo widoczny. Wiemy o tym, że tak naprawdę te satelity powstające wokół miast stają się pełnoprawnymi miastami w tej koncepcji 15-minutowej, czyli one mogą swoim mieszkańcom zapewnić wszystkie potrzeby wynikające z bycia w mieście i one też same w sobie mogą być ekowioskami. Ja w tym wszystkim widzę ogromny potencjał, w sensie widzę rosnącą świadomość, widzę, że coraz więcej z nas ma potrzebę bycia w relacji z naturą, ma potrzebę bycia w relacji ze sobą, ma potrzebę budowania świadomości swojego ciała, a co co za tym idzie, wynika to z poprzedniego odcinka o proksemice, co za tym idzie też w świadomych relacjach z otoczeniem. Więc mam takie głębokie przekonanie, że pod bardzo dużym sceptycyzmem, jak rozwija się nasza kultura i nasz świat, widzę powrót do człowieczeństwa w tej takiej mikroskali. I pracując ze studentami i obserwując, jak przez ostatnie 3 lata wróciliśmy do swoich domów, jak zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak mieszkamy, co nas otacza, jakie są nasze biura, czego potrzebujemy, żeby nam było lepiej, to myślę, że gdzieś osadzamy się. Zawsze w tym momencie, myślę, na pewno pamiętacie ten spot Zuckerberga, jak ogłaszał powstanie Mety. Równolegle do tego wystartowała również kampania reklamowa Islandii, gdzie człowiek, który jest odpowiednikiem Zuckerberga, mówi, że here is the real nature. Our nature is cold and our water is wet. I to jest bardzo piękne, bo my potrzebujemy i odczuwania temperatury, i czucia, że woda jest zimna, i bycia w dużych przestrzeniach, żeby ćwiczyć akomodację oka, o czym mówiłam w odcinku o widzeniu, i móc otulić się ciepłym kocem zrobionym z wełny ręcznie przy kominku i trzaskającym ogniu gdzieś w miejscu, gdzie możemy się schronić przed przyrodą. I chyba tego na koniec tego odcinka o przyszłości nam życzę. Nie życzę nam, żebyśmy mieszkali w domach, które będą miały 6 m2, chociaż wiem, że już cały sztab projektantów, architektów na świecie głowi się, jak to zrobić, żebyśmy mogli w nim zdrowo i pięknie funkcjonować. Więc bardzo Wam pięknie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już niebawem.